A my łączymy się teraz z panem doktorem Jerzym Kwiecińskim, ministrem inwestycji i rozwoju. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie o poranku.
My też witamy o poranku. Sprawa przyszłego budżetu Unii Europejskiej, sprawa rozdziału środków, sprawa tego, jak Europa będzie układać swoje finansowanie. To jest teraz chyba jeden z najważniejszych tematów, który też się dzieje.
To prawda, to jest ważny temat i niestety chyba będziemy musieli o nim długo mówić, więc wydaje się, że jednak trudno będzie dojść wszystkim stronom tych negocjacji, czyli instytucjom europejskim, krajom członkowskim do szybkiego porozumienia. Po tych pierwszych reakcjach widać, że będą to chyba najtrudniejsze ze wszystkich negocjacji budżetowych, które do tej pory doświadczyła Unia Europejska.
Ta główna linia sporu idzie po jakiej osi w tej chwili?
Znaczy, na razie pierwszą rzecz, jak gdyby wiemy, najważniejszą taką, to znaczy, jaka jest mniej więcej globalna kwota tego nowego budżetu, jak ona mniej więcej się ma do tego, co mamy w tej perspektywie finansowej. Zaraz to bardziej szczegółowo mogę wytłumaczyć. No i na jakie priorytety te środki będą skierowane, na jakie z istniejących priorytetów i na jakie nowe. To, czego przede wszystkim jeszcze nie wiemy, to jak te pieniądze będą kierowane na poszczególne kraje, albo w niektórych przypadkach, jak te środki w ramach danego instrumentu będą rozdysponowywane pomiędzy poszczególnych beneficjentów. Więc pytanie jest jeszcze oczywiście sporo. Te propozycje dotyczące tego bardziej szczegółowego wykorzystywania, czyli sposób podziału, sposób przekazywania tych środków beneficjentom, powinniśmy za niedługo poznać pod koniec maja, kiedy Komisja Europejska przedstawi pakiet rozporządzeń unijnych, które będą regulowały wykorzystywanie środków europejskich.
Czy jest taka gdzieś ściana, taki punkt, wobec którego zastosujemy tą jednak poważną bardzo broń, jaką byłoby weto podczas obrad?
No to jest specyfika tych negocjacji w Unii Europejskiej, polegająca na tym, że budżet musi być przyjęty jednogłośnie, czyli wszystkie kraje muszą się na to zgodzić. Natomiast pakiet, który jest przyjmowany rozporządzeń, czyli te szczegółowe zasady są przyjmowane w normalnym trybie, czyli trzeba mieć tą taką europejską większość dla przyjęcia tych rozporządzeń. I to, co jest oczywiście w pewien sposób ciekawe, chociaż no dla negocjacji nie jest to dobra wiadomość. Już parę krajów bardzo kategorycznie, parę innych może nie tak bardzo kategorycznie, ale też dosyć zdecydowanie wypowiedziało się bardzo krytycznie o tej propozycji i to jak gdyby po obu stronach barykady. Bo z jednej strony na przykład Węgrzy, którzy reprezentują, nazwijmy to, klub krajów, które są przyjaciółmi budżetu, przyjaciółmi polityki spójności, powiedziały, że dla nich taki budżet jest nie do zaakceptowania. Z drugiej strony płatnicy netto, których takim najbardziej silnym reprezentantem w tej chwili jest Holandia. I Holandia właśnie opowiedziała się absolutnie przeciwko temu budżetowi. Także to pokazuje, że te negocjacje będą naprawdę bardzo, bardzo ciężkie, będą bardzo trudne.
Pojawił się też w konstruowaniu tego budżetu europejskiego, w ogóle w myśleniu o finansach, czynnik taki ideologiczno-polityczny. Z jednej strony pomysł za karania za brak praworządności, czyli innymi słowy uderzenie w nasze reformy wymiaru sprawiedliwości, bo przecież to o to przede wszystkim w tej chwili chodzi. A z drugiej strony wiązanie kwestii finansów europejskich, budżetu europejskiego z kwestią, jak kraje odnoszą się do pomysłów polityki migracyjnej.
To prawda, to znaczy przy każdych negocjacjach, jak one są toczone, pojawiają się takie, nazwijmy to, nowe propozycje, które podnoszą temperaturę tych, tych negocjacji. One są naprawdę bardzo różnego kalibru, bardzo różnego charakteru. I faktycznie to, co mamy tym razem zaproponowane przez Komisję Europejską, to powiązanie wydatków budżetowych z praworządnością. Przy czym jak gdyby oficjalnie, czy literalnie tak, jak to jest tam przedstawione, ta propozycja ani nie odnosi się do żadnego jednego kraju, na przykład do Polski czy do Węgier, jak pan tutaj słusznie zauważył, tylko ma być to generalna zasada. Nie odnosi się ta propozycja też do któregoś z wydatków budżetowych, na przykład do polityki spójności, tylko ta zasada miałaby odnosić się do wszystkich. No ale oczywiście my wszyscy rozumiemy, jaki jest podtekst tej propozycji. No i my jako Polska mocno przeciwstawiamy się tej propozycji, mówiąc, na co słusznie pan zwrócił uwagę, że tego typu propozycja, która ma naturę absolutnie polityczną. Polityczną dlatego, że ocena praworządności jest sprawą naprawdę dosyć subiektywną i na razie nie mamy jakichś takich obiektywnych mierników, które można by było to tutaj zastosować. Na pewno pan redaktor pamięta, bo szereg było takich przypadków i nadal funkcjonuje w Unii Europejskiej, gdzie Unia Europejska za niespełnienie jakichś warunków wystosowuje pewne sankcje do krajów członkowskich. Kiedyś takim przykładem był Pakt Stabilności i Rozwoju, gdzie Komisja Europejska miała możliwość pewnego karania kraje członkowskie za fakt niespełnienia warunków makroekonomicznych. No ale tam łatwo można było sprawdzić, czy w danym kraju deficyt budżetowy jest poniżej 3%, jak wymagają kryteria z Maastricht, czy jest powyżej. A co było też ciekawe, że kraje, które to jak gdyby te zasady naruszały, a były to najczęściej Francja i Niemcy, wcale nie były za to karane, bo były duże i silne.
Czyli warto być dużym i silnym. Panie ministrze, do kiedy ta sprawa będzie trwać? Kiedy możemy powiedzieć, jest taki punkt graniczny, kiedy opinia publiczna może się dowiedzieć, jaki jest skutek tych negocjacji?
Tak jak powiedziałem, kolejnym ważnym krokiem będzie pokazanie szczegółowych rozwiązań, czyli tych rozporządzeń, które powinny być pokazane przez Komisję Europejską oficjalnie na przełomie maja i czerwca. I wtedy już zaczną się te jak gdyby absolutnie właściwe negocjacje. Znaczy one już się zaczęły, to na razie rozmawiamy, tak jak wspomniałem, na globalnej kwocie budżetu. Rozmawiamy na temat poszczególnych działów. Tu jednak powiem parę słów komentarza, bo myślę, że ono jest ważne dla słuchaczy.
Otóż oczywiście.
Ponieważ ta propozycja wielkości tego budżetu jest, tak jak była zaprezentowana, dawała sugestię, że ten budżet jest znacząco większy od tego, który jest w tej perspektywie finansowej, bo faktycznie ten budżet był zaprezentowany w tak zwanych kwotach nominalnych. To było prawie miliard, przepraszam, po naszemu mówimy bilion, czy bilion 300 miliardów euro, albo inaczej 1300 miliardów euro, prawie tyle to była ta propozycja Komisji Europejskiej, przy obecnym budżecie, który wynosi nieco powyżej jednego tysiąca miliardów. Wydawało się, że to jest znacząco więcej. Ale jeżeli to przeliczymy na tak zwane ceny stałe, czyli nie będziemy pokazywali w cenach nominalnych, ceny nominalne zmieniają się, no bo co roku mamy inflację, prawda? Przeliczymy na ceny stałe, to okazuje się, że ta propozycja jest podobna jak ta w poprzedniej perspektywie w odniesieniu do dochodu narodowego brutto, a tak to należy robić, a nawet delikatnie mniejsza. Więc w takim sensie, no, czysto makroekonomicznym możemy powiedzieć, że że relatywnie ten budżet jest na podobnym poziomie. I to jest na pewno dobra zasada i za to należy pochwalić autorów, że pomimo tej wielkiej presji, która była z zewnątrz od krajów netto, ten budżet, jego poziom został zachowany. Natomiast teraz, jeżeli spojrzymy na to, gdzie te środki są kierowane, na jakie priorytety, no to my tutaj, mówię my, kraje naszego regionu, mamy tutaj naprawdę sporo wątpliwości, bo dla nas dwa najważniejsze obszary zostały mocno obcięte. I to nie tak, jak zostało przedstawiane to przez urzędników unijnych, o 7% w przypadku polityki spójności i 5% w stosunku do wspólnej polityki rolnej. Tylko jeżeli my to przeliczymy właśnie na te tak zwane ceny stałe, żeby to było porównywalne, to w przypadku polityki spójności to cięcie jest o 10%, czyli mniej więcej tyle, co daje Brexit, znaczy w zasadzie nie daje, tyle co obcina nam Brexit, bo tyle się mniej więcej zmniejsza składka Wielkiej Brytanii do budżetu, a w przypadku wspólnej polityki rolnej aż o 15%. Także możemy powiedzieć, że jak gdyby waga tych dwóch polityk inwestycyjnych, najważniejszych w Unii Europejskiej, najważniejszych dla Polski i dla wielu krajów naszego regionu, no znacząco w tej nowej perspektywie spada. To mamy pierwszy taki budżet, w którym rola polityki spójności tak znacząco spada. Zawsze do tej pory rola polityki spójności, jako tej polityki inwestycyjnej, nastawionej na tworzenie miejsc pracy, na wzrost gospodarczy, na podnoszenie konkurencyjności gospodarki unijnej, ona zawsze do tej pory rosła. A to mamy pierwszy raz, kiedy to tak znacząco spada.
Czyli coś się zmienia w Unii Europejskiej. Panie ministrze, ostatnie pytanie dotyczy spraw najbardziej aktualnych. Czy ma pan już może jakiś sygnał od premiera Morawieckiego po spotkaniu z panem przewodniczącym Junckerem w Sofii? Czy coś wiadomo, co z tego spotkania wynikło?
Nie, no to na pewno to, co możemy powiedzieć i co jest ważne, wydaje mi się, że dla naszych radiosłuchaczy. Rząd, i to nie tylko pan premier, ale naprawdę bardzo, bardzo wielu ministrów tego rządu, prowadzi naprawdę bardzo intensywny, bardzo otwarty dialog z Komisją Europejską w wielu obszarach, ale w tej chwili przede wszystkim właśnie w tym obszarze związanych z zażegnaniem napięcia, które powstało w odniesieniu do stosowania artykułu 7 Traktatu Europejskiego, czyli dotyczącego praworządności w naszym kraju. Naprawdę chcemy tę kwestię jak najszybciej załatwić. Nie chcemy, żeby ona wpływała na rozwiązywanie bardzo wielu spraw, które mamy w Unii Europejskiej. I ta sprawa nam wyraźnie tutaj przeszkadza. A Unia Europejska, mam na myśli instytucje europejskie i również my jako kraj członkowski, ale inne kraje członkowskie, no po prostu no niepotrzebnie się w takim stopniu zajmujemy i nam bardzo zależy, żeby ta sprawa została jak najszybciej rozwiązana. I to i ta rozmowa pana premiera Morawieckiego z przewodniczącym Komisji Junckerem przede wszystkim miała to na celu. Dlatego, że to, co słyszeliśmy jako kraj członkowski na posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych w poniedziałek w Brukseli, a co było przedstawiane przez pana wiceprzewodniczącego komisji Timmermansa, no było dla nas takim trochę zaskoczeniem. Tak samo jakieś tam przecieki z wczorajszego spotkania kolegium w Brukseli też nas, że tak powiem, nie napawały optymizmem, a wola ze strony rządu polskiego, a szczególnie pana premiera Morawieckiego, jest naprawdę bardzo silna, żeby tą sprawę załatwić. Unia Europejska naprawdę ma bardzo poważne problemy. W tej chwili właściwe ułożenie sobie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, kwestia samego budżetu, no bo budżet jest krytyczny dla funkcjonowania Unii Europejskiej. Polityka migracyjna, tracąca konkurencyjność Europy w skali świata względem Stanów Zjednoczonych, ale w tej chwili względem kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego, energetycznego, wyzwania klimatu i tak dalej. Mógłbym to kontynuować i w tych wszystkich sprawach głos Polski i udział Polski jest bardzo potrzebny i my bardzo chcemy w tym sposobie uczestniczyć, ale jest on szalenie utrudniony, jeżeli naprawdę z przyczyn politycznych i to politycznych dotyczących instytucji, czy z przyczyn politycznych związanych z prowadzoną polityką przez niektóre kraje członkowskie, wynikające często z ich wewnętrznych problemów politycznych, żeby to miało wpływ na relacje Polski z instytucjami europejskimi. Dlatego ta sprawa jest dla nas tak ważna i dlatego pan premier nią się zajmuje. Fakt jak gdyby potwierdzenia ze strony przewodniczącego Komisji Europejskiej, że będziemy się starali tę sprawę jak najszybciej załatwić. On tutaj wspomniał o tym, żeby to załatwić do końca czerwca, początku lipca, jest dla nas ważny, bo wydaje nam się, że Polska, że nasz kraj naprawdę poszedł na znaczące ustępstwa i cały obóz polityczny, który jest w tej chwili przy sterach władzy, po to, żeby doprowadzić do porozumienia. Ma to swój bardzo wyraźny wymiar w zmianach prawnych, które już zostały przeprowadzone w naszym otoczeniu prawnym dotyczącym funkcjonowania systemu sądowego, albo zmiany, które są w tej chwili procedowane w Sejmie, w Senacie, więc naprawdę nam na tym zależy i niepotrzebne są dla nas próby znowu kolejnego jakiegoś tam łajania naszego kraju, pokazywania, że nadal nie chcemy doprowadzić do porozumienia. No, wydaje mi się, że to tego typu po prostu sygnały płyną ze strony tych polityków europejskich, mam na myśli i niektórych urzędników, czy niektórych krajów członkowskich, którym tak naprawdę raczej zależy na tym, żeby ten cały spór z przyczyn politycznych po prostu kontynuować.
Cóż, będziemy się temu przyglądać. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan doktor Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, informacje prosto.
Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy w ten deszczowy niestety poranek.
Ale bardzo ładny. Dziękuję bardzo. Doktor Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, był gościem Poranka Wnet. Dziękujemy uprzejmie.